Prokurator przygotował 40 tomów dokumentów, co wobec politycznego składu sądu wydawało się zupełnie niepotrzebne. Mogłoby to wskazywać, że Beria nie został zabity na posiedzeniu prezydium 26 czerwca i Chruszczow zamierzał początkowo zorganizować proces publiczny, z którego zrezygnował z nieznanych powodów. Jaka jest prawda? Nikita Chruszczow sprawował niepodzielną władzę w ZSRR do 1964 roku, kiedy to został obalony przez byłego szefa KGB Aleksandra Szelepina, Michaiła Susłowa i Leonida Breżniewa, zaniepokojonych planami reform aparatu partyjnego. Zmarł w 1971 roku, a na jego pogrzeb trumnę na cmentarz przywieziono w skrzyni ciężarówki ZIŁ, dopuszczono tylko najbliższą rodzinę i znajomych. Zemsta OAS. Walczcie do końca. Generał de Castries, dowódca garnizonu Dien Bien Phu, zszedł wąskimi betonowymi schodami do bunkra łączności. Otworzył ciężkie stalowe drzwi i wszedł do zacienionego i dusznego pomieszczenia wypełnionego aparaturą radiową. Na jego widok żołnierze poderwali się, z hałasem odsuwając stołki, ale powstrzymał ich ruchem ręki przed składaniem meldunków. Jakieś nowe rozkazy są z dowództwa? Zapytał radiotelegrafistę. Ten odciągnął słuchawki z uszu i pokręcił głową. O tej porze nie można się spodziewać żadnej łączności. Dobrze, to ja mam dla nich meldunek. Castries przysunął sobie krzesło i rozsiadł się najwygodniej, jak było to możliwe, w ciasnym wnętrzu. Radiotelegrafista odwrócił się w stronę szafy pancernej, aby wydobyć księgi szyfrów. Nie potrzeba, powstrzymał go generał. Nadawaj otwartym tekstem. Chcę, żeby wszyscy to słyszeli, a zwłaszcza nasi wrogowie. Jestem gotowy, generale. Żołnierz patrzył na niego z lekkim zdziwieniem, gdyż nigdy dotąd podczas służby w Wietnamie nie zdarzyło mu się wysyłać nieszyfrowanych depesz. Wietnamczycy wreszcie atakują. Castries wolno i dobitnie podał treść meldunku. To wszystko. Podniósł się z krzesła i szybko wyszedł z bunkra. Wiedział, że ta wiadomość ucieszy generała Cogny, głównodowodzącego wojskami francuskimi Północnego Teatru Działań Wojennych w Wietnamie. Od początku 1954 roku oczekiwali na moment, w którym partyzanci zdecydują się uderzyć na silnie broniony zespół fortów w dolinie Dien Bien Phu. Jednakże żołnierze Viet Minh, którzy kryli się w lasach na wzgórzach, nie kwapili się do frontalnego ataku. Co najwyżej wieczorami lub późną nocą uderzali na bunkry strzegące drogi lub na patrole sprawdzające zasieki. Walki krótkie, gwałtowne, ucichały równie szybko jak wybuchały. Partyzanci wycofywali się do lasu, unosząc rannych i zacierając wszelkie ślady. Jednakże Castries wiedział, że pewnego dnia partyzanci będą musieli uderzyć wszystkimi siłami, aby bez względu na straty zniszczyć garnizon Dien Bien Phu, wrzynający się w zajęte przez nich tereny jak skała w morze. Opanowanie strategicznej doliny było im niezbędne do kontynuowania zwycięskiego marszu. Generał żywił jednak przekonanie, że walka zakończy się klęską Wietnamczyków, gdyż bez ciężkiej artylerii nie sposób było zdobyć umocnienia Dien Bien Phu. Cała sytuacja wydawała mu się niezwykła. Nie przypominał sobie wypadku, w którym silny garnizon regularnych wojsk zostałby oblężony przez partyzantów i gotował się do bitwy z nimi, jak z wrogiem rzucającym do walki równorzędne siły lotnictwa, broni pancernej i artylerii. Odgłosy walki dobiegające z północy ustały raptownie. Nagła cisza wydawała się niepokojąca. Castries powrócił do swojego schronu. — Co melduje Gabriela i Beatrycze? — zapytał telefonistę o wiadomości z fortów na północy doliny. — Po 17:00 atakujący wycofali się. Chodziło im pewnie o rozpoznanie walką. Sądzę, że wkrótce znowu uderzą, powiedział pułkownik Gabro, lustrujący przez lornetkę teren wokół schronu. Ale zachowują się dziwnie. Nigdy dotąd nie rzucali do walki tak dużych sił, aby nagle się wycofać. Dziwne to rozpoznanie. O 17:30 z północnej części doliny dobiegły głuche odgłosy wybuchów. To chyba 120, niepewnie powiedział Gabro. Ale przecież w północnym rejonie nie mamy dział takiego kalibru. Łącz mnie z Gabrielą, krzyknął Castri do telefonisty. Wyrwał mu słuchawkę, gdy tylko zgłosił się dowódca fortu. Co się u was dzieje? Słyszymy artylerię.
Zgadza się, generale, potwierdził dowódca Gabrieli. Wietnamczycy otworzyli ogień z dużego kalibru. Prawdopodobnie strzela do nas dziesiątka armat, kaliber 105 mm. Jak dotąd pociski przenoszą, ale chyba szybko się wstrzelają. Proszę o pomoc lotnictwa.
Na razie musicie radzić sobie sami. Jak będzie potrzeba, wezwiemy samoloty, odpowiedział Castri bez większego przekonania, gdyż wiedział, że wyszukanie stanowisk wietnamskiej artylerii, doskonale zamaskowanych w tropikalnym lesie, będzie niemożliwe. 40 haubic i armat, kaliber 120 mm i 105 mm oraz 20 moździerzy kaliber 80 mm strzelało ze wzgórz do bunkrów widocznych jak na dłoni. Generał de Castri ciągle nie mógł uwierzyć, że najdalej na północ wysunięty fort znalazł się pod silnym ostrzałem dział, gdyż nie wyobrażał sobie, jak partyzanci mogli je wtoczyć na urwiste i zalesione zbocza. Haubica kaliber 120 mm ważyła ponad 7 ton i do przetransportowania takiej masy żelaza francuskie wojska używały ciągnika artyleryjskiego. Ale żaden pojazd mechaniczny nie mógłby przecież wjechać na wzniesienia wokół doliny Dien Bien Phu. Dowódcy francuscy przekonani, że partyzanci Vien Minh nie będą mieli dział, aby razić bunkry, nie zbudowali w górach stanowisk obronnych. Tymczasem przez wiele dni i nocy tysiące wietnamskich kobiet i dzieci młotkami wykuwało w skałach ścieżki i drogi. Potem setki żołnierzy wycinało siekierami przejścia w gęstwie roślin i wciągało na linach działa. Dokonali dzieła na pozór niemożliwego. Ustawili na stanowiskach ogniowych haubice i armaty. W ich zasięgu znalazły się wszystkie forty doliny. Później tysiące ludzi na plecach, na rowerach i grzbietach mułów dostarczało setki ton amunicji, lżejszej broni i prowiantu dla żołnierzy w górach. W całej operacji zaopatrzenia oddziałów szykujących się do zdobycia francuskiej twierdzy wzięło udział około 40 tysięcy Wietnamczyków. 13 marca 1954 roku wietnamskie działa rozpoczęły morderczy ogień. Gdy umilkły wybuchy pocisków, o 18 z gór zaczęły spływać potoki żołnierzy Viet Minhu. Szli w samobójczym zaślepieniu na ziejące ogniem bunkry fortu Gabriela. 2000 ludzi zaatakowało schrony i okopy obsadzone przez 100 kilkudziesięciu Francuzów. Po 2 godzinach walki Wietnamczycy wybili kompanię legionistów broniącą środkowego odcinka fortu i uderzyli na skrzydła. Tropikalna noc nie przerwała walki. Dopiero nad ranem strzały zaczęły przycichać.
Zgodziłem się na zawieszenie broni, meldował dowódca Gabrieli. Mamy tak wielu rannych i zabitych, że trzeba uporządkować sytuację. Trupy są wszędzie. Żołnierze w okopach opierają karabiny na zabitych kolegach. Wietnamczycy ponieśli ogromne straty. W słuchawce rozległ się trzask, a potem zapadła cisza. Łączność została zerwana. Prawdopodobnie wybuch pocisku zniszczył linię telefoniczną. Po kilku minutach dowódca Gabrieli zgłosił się przez radio.
Schrony 7 i 8 zostały całkowicie zniszczone. Środkowy odcinek obrony już nie istnieje. Jeżeli ponowią atak o tej samej sile...
Zawahał się na moment.
Może być ciężko, bardzo ciężko, generale.
Niech pan nie plecie głupstw. Rozkazuję zastrzelić każdego, kto piśnie o poddaniu się. Wytrzymajcie, wysyłam posiłki, odpowiedział generał.
Nie spodziewał się, że Wietnamczycy mogą zaatakować z taką siłą i zaciekłością. Oceniał, że partyzanci dysponują 10-15 batalionami wyposażonymi w karabiny maszynowe i lekkie moździerze. W rzeczywistości jednak mieli 30 batalionów i ciężką broń.
Druga nawała spadła na obrońców Gabrieli w południe. Atak został odparty, ale o 20:15 partyzanci wznowili walkę. Dowódca fortu połączył się przez radio z generałem de Castries.
Strzelamy bez przerwy, ale oni są coraz bliżej.
Mówił spokojnie, ale w jego słowach wyczuwało się straszliwe zmęczenie i rezygnację.
Przez zasieki przechodzą po trupach swoich towarzyszy. Mamy 120 zabitych i ze 300 rannych, ciężko rannych, bo o drobnych kontuzjach to nie ma co mówić. Wielu raniono w walkach wręcz. Skończyły się lekarstwa i jeżeli nie odeślemy rannych, to zniszczy ich gangrena.
O 4:00 nad ranem Wietnamczycy weszli do fortu Gabriela. Kilka godzin później opanowali drugi z północnych fortów, Anne Marie, którego załoga wycofała się w obawie przed okrążeniem. Padł również trzeci z bastionów broniących dostępu od północy, Beatrycze. Sytuacja garnizonu stała się poważna. Dolina Dien Bien Phu została otoczona. Partyzanci przecięli wszystkie drogi dojazdowe.
Ale generał był nadal dobrej myśli. Sądził, że jego garnizon będzie mógł otrzymywać zaopatrzenie i posiłki drogą lotniczą. Te rachuby jednak szybko zawiodły. Deszczowa pogoda utrudniała loty, a Wietnamczycy, rozumiejąc doskonale znaczenie mostu powietrznego, zorganizowali na wzgórzach bardzo silną obronę przeciwlotniczą. Transportowe Dakoty, podchodząc do lądowania w centrum doliny, musiały już nad górami obniżać lot, a wtedy dostawały się w zmasowany ogień karabinów maszynowych. Straty rosły z dnia na dzień. Siły garnizonu, pozbawionego dostaw, szybko się wyczerpywały. 30 marca partyzanci ponowili ataki. Z taką samą samobójczą zaciekłością, jaką zademonstrowali podczas pierwszych walk, podchodzili do bunkrów i wtykali w strzelnice długie bambusowe kije z ładunkami, których eksplozje zabijały załogę. 6 kwietnia obydwie strony miały już 9000 zabitych i kilkanaście tysięcy rannych. Walki zaczęły przycichać. Generał de Castries zdawał sobie jednak sprawę, że spokój nie potrwa długo. Wietnamczycy gromadzili zapasy do dalszej walki. Odsyłali rannych i sprowadzali na ich miejsce nowe oddziały. Ludzie dostarczali broń i amunicję rowerami. Natomiast Francuzi zostali pozbawieni możliwości odnowienia sił. Korespondent Le Monde pisał w reportażu z doliny.
Około 1000 rannych oczekuje w Dien Bien Phu końca tego koszmaru. Codziennie pilne depesze wołają o plazmę krwi i leki. W twierdzy przewidziano tylko 25 łóżek dla rannych, ponieważ wierzono w możliwość transportu powietrznego, który jest już niemożliwy. Obecnie liczbę łóżek powiększono do 400 i 4 chirurgów amputuje zaatakowane gangreną ręce i nogi, które w normalnych warunkach mogłyby być uratowane. Lekarze doszli do granic wytrzymałości, a potok rannych, daremnie oczekujących na opatrunek, zwiększa się z godziny na godzinę. Woda z zatrutej trupami rzeki musi być filtrowana w specjalnych aparatach. Starcza jej zaledwie na napojenie tych, którzy dostają szału z pragnienia. Na zmniejszającym się stale obszarze twierdzy nie ma gdzie grzebać zwłok. Nasza artyleria okazała się bezsilna w wyszukiwaniu stanowisk ogniowych nieprzyjaciela i drugiego dnia bitwy dowodzący nią pułkownik popełnił w swoim bunkrze samobójstwo, rozrywając się granatem. 1 maja nad ranem generał wyszedł ze swego schronu i skierował się w stronę najbliższych okopów. Wiedział już, że nie może liczyć na odsiecz, a kurczące się gwałtownie zapasy
nie dawały szansy na długą walkę. Z ogromnej bazy pozostały tylko trzy forty, Klaudyna i Eliana w centrum oraz odsunięta na południe Izabella. Rozłożone na elipsie o obwodzie około 1300 metrów nie mogły się długo bronić. Zmasowany ogień wietnamskiej artylerii musiał zmieść je z powierzchni ziemi. Po kilku minutach generał dotarł do pierwszego schronu fortu Klaudyna. Niski, tęgi porucznik z zarostem niegolonym od wielu dni i w poplamionym krwią mundurze zameldował się jako dowódca fortu. Generał nie przypominał sobie jego twarzy. Był to już widocznie kolejny dowódca, gdyż poprzedni zginęli lub odnieśli rany.
— Jakie nastroje w załodze? — zapytał de Castries, ale po chwili zdał sobie sprawę, że postawił idiotyczne pytanie.
— Panie generale, Wietnamczycy są w odległości rzutu granatem, a my mamy kilka karabinów maszynowych i amunicję na parę godzin walki. Jeżeli zaatakują, nastąpi koniec.
— Musimy walczyć do końca. My nie bronimy Dien Bien Phu. Bronimy honoru Francji i jej wojska.
— A dlaczego nasz rząd nie broni honoru Francji i jej wojska? — twardo zareagował oficer.
De Castries milczał przez chwilę, zanim powiedział z naciskiem.
— Musimy walczyć. Mamy rezerwy. Możemy użyć czołgów.
Wyszedł szybko z bunkra. — Jeżeli zaatakują, nastąpi koniec — powtórzył w myślach słowa porucznika. Atak nastąpił dzień później, 2 maja o 17. Przez wiele godzin wietnamska artyleria miotała dziesiątki pocisków na francuskie umocnienia. Mimo poważnych strat garnizon Dien Bien Phu stawiał twardy opór i odparł kilka zmasowanych ataków piechoty, która poderwała się do walki o 22. Jednakże nad ranem siły francuskie zaczęły się wyczerpywać. Zewsząd nadchodziły meldunki: kończy się amunicja, nie ma opatrunków, brakuje wody. Czy możemy się poddać?
Generał de Castries połączył się z dowództwem w Hanoi. Wokół jego bunkra trwały zażarte walki. Wietnamczycy ostrzeliwali wejście z pozycji oddalonych o kilkadziesiąt metrów.
Mówi generał de Castries. Tu Salon.
W Hanoi przy radiostacji był głównodowodzący wojskami francuskimi.
Słucham, generale.
Wietnamczycy są wszędzie. Sytuacja jest bardzo ciężka. Walka toczy się o każdy metr ziemi. Będziemy walczyć do końca.
No tak, rozumiem. Walczyliście do końca.
Zrozumiałem. Za chwilę zniszczymy łączność radiowo-telefoniczną. Będziemy walczyć do końca.
O 17.45 generał rozkazał wywiesić na swoim bunkrze białą flagę. Garnizon Dien Bien Phu, który stracił 3000 żołnierzy zabitych, 8000 zaginionych i 5000 rannych, poddawał się. Żołnierze regularnej armii wychodzili ze zrujnowanych schronów z rękami wzniesionymi do góry i poddawali się partyzantom Viet Minhu, którzy mimo trzykrotnie większych strat zwyciężyli. Zdobyli strategiczną dolinę, co oznaczało, że wygrali wojnę. Kilka godzin później generał Raoul Salan wyszedł pośpiesznie ze swojego biura w Hanoi, wsiadł do taksówki i pojechał do niewielkiego hotelu Nadine, stojącego na przedmieściu. Przeszedł przez hol, wbiegł na pierwsze piętro i skierował się w stronę drzwi, ledwo widocznych w ciemnościach panujących w końcu korytarza. Pewność, z jaką poruszał się po hotelowych wnętrzach, wskazywała, że bywał tu często. Otworzył drzwi nie pukając i wszedł do środka. Na jego widok kilku mężczyzn podniosło się z ratanowych fotelików. Choć starali się powstrzymywać od regulaminowego zachowania, to jednak ich gesty świadczyły jednoznacznie, że byli to zawodowi żołnierze.
— Panowie, czasy nie szczędzą nam złych wiadomości — powiedział Salon, siadając przy niskim stoliku.
— Co, Dien Bien Phu padło? — zapytał Gignac, tonem wskazującym, że oczekuje potwierdzenia.
— Przed kilkoma godzinami, dokładnie o 18.30. W tej chwili parę tysięcy naszych chłopców oddaje się w ręce żółtków. Sądzę, że możemy pozbyć się złudzeń co do dalszych losów wojny.
To stawia nowe zadania przed naszą organizacją, przerwał generałowi Gignac, będący jednym z czołowych działaczy Stowarzyszenia Kombatantów Indochin i Unii Francuskiej.
Myli się pan, twardo odparł Salan.
W tej sytuacji nie możemy zrobić nic,
absolutnie nic.
Jest naszym obowiązkiem nie dopuścić do haniebnego pokoju, jaki zapewne zostanie zawarty przez ten lub inny rząd Czwartej Republiki.
Gignac nie ustępował.
Pozostali uczestnicy zebrania nie zabierali głosu, wsłuchując się w spór dwóch ludzi najważniejszych w Stowarzyszeniu Kombatantów.
Ten lub inny rząd Czwartej Republiki zawrze pokój bez względu na to, czy będziemy tego chcieli, czy nie. Jesteśmy organizacją, a nie armią. Nie mamy już żadnych argumentów, aby przekonać opinię publiczną we Francji, że wojnę należy kontynuować.
Jakich argumentów chce pan użyć?
Może pan podać tylko liczbę zabitych, rannych i jeńców.
Musimy zrozumieć bolesną dla nas prawdę, że dla przeciętnego Francuza ta wojna oznacza tylko nowe ofiary.
To zdrada!
Krzyknął rozgorączkowany Gignac.
Salon opanował się nagle. Usiadł z powrotem w foteliku i przysunął sobie szklankę białego wina. Wrzucił do niej kilka kostek lodu i przez chwilę popijał w milczeniu. Wreszcie odezwał się spokojnie.
Powtarzam, w tej wojnie nie możemy zrobić już nic.
Ale zgadzam się z panem, że sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, stawia przed nami nowe zadania.
A konkretnie
jedno zadanie.
Władza musi przejść w ręce ludzi, którzy wiedzą, co to jest honor Francji, a nie tych, którzy przykrawają go do sytuacji i wymagań sojuszników.
Zgadzam się. To zdrada. Zostaliśmy zdradzeni.
Przez Paryż i przez Amerykanów, którzy odmówili nam pomocy, gdyż sami chcą usadowić się w Indochinach.
Nowe zadanie staje się więc coraz pilniejsze. Przejąć władzę, aby ocalić honor i powagę Francji.
Obecnych zaskoczyła otwartość Salana. Wiadomo było, że mandaryn, jak go powszechnie nazywano, potrafi mówić bardzo długo, ale próżno by dotąd szukać w jego słowach konkretnych deklaracji. Jednakże tym razem szef Stowarzyszenia Kombatantów wyznaczył jasno cel – przejęcie władzy we Francji. Sytuacja jednak jeszcze do tego nie dojrzała. Francja nie chciała kontynuować wojny w Indochinach. 12 czerwca ustąpił rząd Józefa Lanila, który utracił poparcie parlamentu, a na fotelu premiera zasiadł Pierre Mendès France. 21 lipca Francja podpisała w Genewie traktat kończący wojnę w Indochinach.
Stara wojna, nowa wojna.
Dochodziła północ, gdy pułkownik Lacombe z prefektury w Konstantynie kończył pisanie raportu.
Dane wywiadowcze wskazują jednoznacznie, że w ciągu najbliższych 48 godzin może wybuchnąć powstanie, które ma objąć całą Algierię.
Decyzję w tej sprawie podjęli na posiedzeniu 10 października bieżącego roku dowódcy wilajatów, okręgów wojskowych. Oceniamy, że w pierwszym okresie liczebność uzbrojonych powstańców nie przekroczy 1000, jednakże może szybko wzrosnąć.
Ciekawe, czy w Algierze poważnie potraktują ten raport.
Lacombe przerwał lekturę swojego pisma.
Nie sądzę, aby nasi zwierzchnicy w Algierze schowali to do szuflady, odpowiedział adiutant, wkładając dokument do grubej koperty i starannie lakując jej brzegi.
To przecież oni powiadomili nas, że w marcu Komitet 9 podjął decyzję o rozpoczęciu walki zbrojnej. Teraz otrzymają potwierdzenie, że informacje ze Szwajcarii były prawdziwe.
Komitet 9 to rewolucyjny komitet jedności działania. Kierowniczy organ algierskiego ruchu wyzwoleńczego utworzony w Szwajcarii w marcu 1954 roku przez krajowych i emigracyjnych działaczy, m.in. Benbella i Eid Ahmed.
Obawiam się, że droga naszego raportu będzie bardzo długa i zanim Paryż podejmie jakiekolwiek decyzje, Arabowie spalą pół kraju.
Nie jesteśmy przygotowani do rozpędzenia bójki 10 Arabów z jednym pijanym Francuzem, a co dopiero mówić
o skoordynowanym odparciu 1000 uzbrojonych partyzantów — westchnął Lacombe.
— Gotowe, panie pułkowniku. Życzę spokojnej podróży.
Adiutant wręczył mu zalakowaną kopertę. Lacombe wsunął ją do teczki, zamknął niewielką kłódkę uniemożliwiającą odpięcie paska i skierował się do wyjścia. Na podwórzu oczekiwał już kierowca czarnego Citroena. Pułkownik umieścił się wygodnie na tylnym siedzeniu, gdyż miał nadzieję, że uda mu się złapać trochę snu po drodze do stolicy. Przez ostatnie dni niewiele miał czasu na odpoczynek. Informatorzy działający w szeregach powstańców meldowali o mobilizacji i przygotowaniach do walki. Najbardziej jednak sensacyjna wiadomość nadeszła kilka godzin temu od agenta działającego pod pseudonimem Hosni. Lacombe nie wiedział, kim jest ten człowiek, nigdy się nie ujawnił. Pewnego razu przysłał chłopca, który wręczył list policjantowi pełniącemu służbę przy drzwiach. Od tego czasu stosował głównie tę metodę kontaktu. Lacombe szybko uwierzył w lakoniczne meldunki, gdyż wszystkie okazały się prawdziwe. Wszelkie próby skłonienia Hosniego do ujawnienia się zawiodły, a zbyt energiczne poszukiwania mogłyby przepłoszyć cennego agenta. Dlatego pułkownik wolał pozostawić sprawy swojemu biegowi. Uznał, że informator prowadzi własną grę przeciwko szefom ruchu wyzwoleńczego, aby ich skompromitować. Może kierowały nim względy osobiste. Zawiedziona miłość, zawiść, zadawniona krzywda. Jakiekolwiek były motywy jego działania, pozostawał bezcennym agentem francuskiego wywiadu. Lacombe podłożył pod głowę teczkę, aby zamortyzować wstrząsy, nieprzyjemnie przerywające krótkie chwile drzemki, gdy nagle usłyszał odległe wystrzały. Co to? Kierowca wyłączył silnik samochodu, aby lepiej mogli słyszeć dalekie hałasy. Przez chwilę toczyli się rozpędem, aż wreszcie samochód stanął. Chyba strzelają w Batna, powiedział po chwili. W Batna stacjonował pułk artylerii i było bardzo prawdopodobne, że algierscy bojownicy rozpoczęli powstanie od ataku na tę jednostkę. Lacombe bezradnie spojrzał na teczkę. Trochę się spóźnię, ale te informacje i tak się przydadzą. Znajdź jakiś objazd, żebyśmy nie wjechali wprost pod lufy tych dzikusów, polecił kierowcy. Odpiął kaburę, wyciągnął pistolet i zarepetował go. Nie przydałby się do obrony, gdyby wjechali w zasadzkę, ale mógłby oszczędzić pułkownikowi straszliwych męczarni, jakim poddaliby go partyzanci, zanim litościwie ścieliby mu głowę lub powiesili za nogi na najbliższym drzewie. Walki, jakie rozgorzały tej nocy, zaskoczyły całkowicie władze francuskie. W Algierii stacjonowały nieliczne pułki wojska, a policja i żandarmeria nie mogły odeprzeć ataków, które nastąpiły jednocześnie w wielu rejonach kraju. Pod koniec następnego dnia pułkownik Lacombe, siedząc w swoim gabinecie, usłyszał w radiu komunikat francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Pewna liczba zamachów dokonana została poprzedniej nocy w różnych punktach Algierii.